Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Leszek Gęsiak.
Synod biskupów na temat rodziny kontynuuje obrady. Przedstawiono relacje z pracy w grupach językowych. Złożono też poprawki do projektu dokumentu końcowego.
Modlitwa uwielbienia przynosi nam radość bycia szczęśliwymi przed Panem. Dołóżmy zatem starań, by ją odnaleźć, zachęcał papież w homilii w kaplicy domu świętej Marty.
W Rzymie trwa zorganizowany przez Papieski Komitet Nauk Historycznych kongres poświęcony katolikom i stolicy apostolskiej podczas I wojny światowej.
Witamy 16 października i zapraszamy na serwis informacyjny.
To proste modlić się o jakieś łaski. Trudniejsza jest modlitwa uwielbienia, jednak to ona jest modlitwą prawdziwej radości. Mówił o tym papież na porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty. W homilii nawiązał do słów z listu do Efezjan, w których święty Paweł z radością wychwala Boga. Jest to właśnie modlitwa uwielbienia, którą niezbyt często praktykujemy. Wychwalanie Boga jest czystą bezinteresownością, podkreślił Franciszek.
Potrafimy bardzo dobrze się modlić, gdy o coś prosimy, także wtedy, kiedy dziękujemy Panu. Ale modlitwa uwielbienia jest dla nas nieco trudniejsza. Nie jest czymś zwyczajnym wychwalać Pana, a możemy zrozumieć to lepiej, kiedy przypominamy sobie, co Pan uczynił w naszym życiu. W Nim, w Chrystusie, wybrał nas przed założeniem świata. Błogosławiony jesteś, Panie, ponieważ Ty mnie wybrałeś. To jest radość z ojcowskiej bliskości i czułości.
Modlitwa uwielbienia przynosi nam radość bycia szczęśliwymi przed Panem. Dołóżmy zatem starań, by ją odnaleźć, zachęcał dalej papież. Podkreślił jednak, że punktem wyjścia jest pamięć o tym, że to Bóg wybrał mnie przed założeniem świata.
Nie można zrozumieć i nawet nie można sobie tego wyobrazić, że Pan znał mnie przed założeniem świata, że moje imię było w sercu Pana. A to jest prawda. O tym wiemy z objawienia. Jeśli w to nie wierzymy, nie jesteśmy chrześcijanami. Może będziemy nasiąknięci jakąś teistyczną religijnością, ale nie jesteśmy chrześcijanami. Chrześcijanin jest wybranym. Chrześcijanin jest wybrany w sercu Boga przed stworzeniem świata. Również ta myśl wypełnia radością nasze serca. Ja jestem wybrany i daje nam ona pewność.
Ojcowie synodalni ponownie spotkali się dzisiaj na sesji ogólnej i zapoznali się z relacjami z obrad w 10 grupach językowych. Relatorzy sygnalizowali poważne zastrzeżenia do relacji z pierwszego tygodnia obrad. Dotyczyły one wielu kwestii, takich jak nierozerwalność małżeństwa, konkubinaty czy związki homoseksualne. Podkreślano konieczność zachowania pełnej ciągłości z dotychczasowym nauczaniem Kościoła. Każda grupa przedstawiła na piśmie swe poprawki czy wręcz alternatywne wersje relatio. Na ich podstawie zostanie zredagowany dokument końcowy synodu.
O swych wrażeniach z synodu opowiadali na briefingu z dziennikarzami kardynał Krzysztof Schönborn z Wiednia i włoskie małżeństwo Miano, audytorzy na synodzie. Franco Miano zwrócił uwagę na potrzebę nowych akcentów w duszpasterstwie Kościoła.
W niektórych grupach bardzo mocno nalegano, aby rodzina stała się przedmiotem duszpasterstwa. Dano wyraz zdecydowanej woli, by rodzina znalazła się w centrum Kościoła. Ta wola istnieje już od dawna, ale musi się to coraz bardziej przejawiać w praktyce. Dotyczy to parafii, stowarzyszeń, ruchów. Chodzi więc o to, by przemyśleć na nowo duszpasterstwo, biorąc rodzinę za punkt wyjścia.
Z kolei kardynał Schönborn mówił o podejściu ojców synodalnych do sytuacji trudnych i nieregularnych.
Myślę, że po wysłuchaniu 10 sprawozdań mogę powiedzieć, iż kluczem hermeneutycznym synodu jest wola pozytywnego spojrzenia na sytuacje, w których istnieją obiektywne uchybienia. Chodzi tu o położenie akcentów, o zmianę spojrzenia na przykład na pożycie przed ślubem. Abyśmy widzieli w tym nie tylko to, czego brakuje, ale również to, co już tam istnieje i się rozwija. Zrozumieliśmy, że jest to jedna z intencji tego synodu.
Zadowolony z rezultatu obrad w małych grupach jest również kardynał George Pell z Australii, który wcześniej nie ukrywał poważnych zastrzeżeń do relacji.
Przedstawione dziś rano dokumenty są prawdziwie katolickie w najlepszym tego słowa znaczeniu. Istnieją pewne rozbieżności, ale jest też radykalna wierność Ewangelii. To bardzo pozytywne. Klimat szczerości i otwarcia, różnorodności w jedności. Potwierdziliśmy, że wierność nauczaniu Kościoła i Ewangelii jest bezdyskusyjna. Oznacza to oczywiście miłosierdzie, ale w prawdzie. Po ogłoszeniu tych dokumentów z grup językowych sytuacja zdecydowanie się wyklarowała i jestem pewny, że ta linia będzie też w orędziu końcowym.
Dziś po południu ojcowie synodalni dalej pracują w grupach językowych.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Pierwsza wojna światowa była wielką tragedią, której konsekwencje odczuwalne są jeszcze teraz, 100 lat po jej wybuchu. Zwrócił na to uwagę watykański sekretarz stanu na trwającym w Rzymie kongresie zorganizowanym przez Papieski Komitet Nauk Historycznych. Poświęcony jest on katolikom i stolicy apostolskiej podczas I wojny światowej.
Kardynał Pietro Parolin przypomniał, że już w pierwszych dniach konfliktu, na kilkanaście dni przed śmiercią, Pius X skierował do wszystkich katolików świata ostrzeżenie przed nie dającymi się przewidzieć krwawymi konsekwencjami wojny. Jego następca, Benedykt XV, od samego początku pontyfikatu apelował o jej powstrzymanie i trwały sprawiedliwy pokój. Stolica Apostolska nie prowadziła polityki zwykłej neutralności, ale pełnej bezstronności i działania dobroczynnego. Podczas gdy neutralność to wyobcowanie, jeśli nie wprost obojętność względem uczestników konfliktu, bezstronność zakłada równość wszystkich, wyjaśnił kardynał sekretarz stanu. Taką postawę Stolicy Apostolskiej interpretowano błędnie jako brak politycznej odwagi, gdyż papież nie chciał publicznie potępić działań żadnej ze stron. Tymczasem zatroszczył się on od razu o los rannych i jeńców wojennych. Akcją pomocy kierował ksiądz Eugenio Pacelli, przyszły Pius XII.
W kaplicy świętego Sebastiana w Bazylice Watykańskiej, gdzie złożone jest ciało świętego Jana Pawła II, odprawiono mszę w rocznicę jego wyboru na stolicę Piotrową. Eucharystii przewodniczył długoletni sekretarz papieża Polaka, metropolita lwowski, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Mszę koncelebrowało 110 kapłanów, w tym m.in. dwaj ceremoniarze z okresu pontyfikatu Jana Pawła II, arcybiskupi Konrad Krajewski i Piero Marini, oraz przewodniczący Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa, służby zdrowia i chorych, arcybiskup Zygmunt Zimowski.
W homilii wygłoszonej do tłumnie przybyłych do Bazyliki Świętego Piotra wiernych, głównie Polaków, arcybiskup Mokrzycki przypomniał wielką rolę, jaką miał dla Kościoła pontyfikat Jana Pawła II. Nawiązał też do odbywającego się w Rzymie synodu biskupów. Podkreślił, że dla polskiego świętego sprawy małżeństwa i rodziny, które są tematem obrad, zawsze miały szczególne znaczenie.
Rocznica wyboru papieża Jana Pawła II skłania nas jak zwykle do refleksji nad znaczeniem jego pontyfikatu dla Kościoła, dla naszej ojczyzny i dla nas samych. Trzeba byśmy w duchu wdzięczności Bogu za posługę Karola Wojtyły nie tylko uświadomili sobie znaczenie tego dziedzictwa, jakie po nim mamy, ale przede wszystkim podjęli na nowo do wypełnienia to, do czego nas wzywał i zachęcał. W 80 roku papież zwołał synod poświęcony małżeństwu i rodzinie. Odbywał się on podobnie jak obecny we wrześniu i październiku. Rok później jako owoc tego synodu ogłosił papież adhortację apostolską Familiaris Consortia. Mówił w niej, że rodzina jako wyjątkowa wspólnota osób przez miłość służy życiu, rozwojowi społeczeństwa i przekazuje dziedzictwo Ewangelii o zbawieniu naszym w Chrystusie. Ciągle był zatroskany o rodzinę, o jej zdrowie, wiedząc, że dobro Kościoła i społeczeństwa związane jest z jej dobrem.
Z ostrą krytyką planowanej przez rząd Kenii akcji szczepień przeciw tężcowi wystąpili biskupi tego kraju. Komisja tamtejszego episkopatu do spraw zdrowia wydała specjalne oświadczenie, w którym stwierdza, że planowana kampania pozostawia bez odpowiedzi zbyt wiele ważnych pytań, co budzi zrozumiałe zaniepokojenie społeczeństwa. Ma ona potrwać do 19 października, ale hierarchowie uważają, że nie została wystarczająco przygotowana. Nie przeprowadzono wystarczających konsultacji wśród zainteresowanych stron, czytamy w dokumencie.
Obawy biskupów budzi zwłaszcza fakt, że kampania obejmuje wyłącznie kobiety w wieku od 14 do 49 lat. Dlaczego zatem pomija się młodsze dziewczęta, jak też chłopców i mężczyzn? Wszyscy są przecież tak samo podatni na zarażenie tężcem, pytają biskupi, podejrzewając, że prawdziwy cel akcji jest zupełnie inny. Wskazują, że szczepionka wstrzyknięta niebędącej w ciąży kobiecie spowoduje powstanie w jej organizmie specjalnych przeciwciał. Jeśli po tym jajo kobiety zostanie zapłodnione, zniszczony zostanie produkowany w trakcie ciąży hormon HCG. To zaś spowoduje jej trwałą niepłodność. W tej sytuacji akcja szczepień stanie się de facto metodą ograniczającą liczbę urodzeń. Jak stwierdza Komisja Kenijskiego Episkopatu, katolickie instytucje służby zdrowia chcą mieć pewność, że szczepionki, które mają być podawane w tej akcji, nie będą wywoływać takich skutków.
Wyrok śmierci na Azije Bibi za rzekome bluźnierstwo przeciw Mahometowi zatwierdził pakistański Trybunał drugiego stopnia. Dziś rano sąd w Lahorze odrzucił przedstawione przez adwokatów odwołanie od orzeczenia wydanego przez niższy trybunał.
Pakistańską katoliczkę skazano przed 4 laty na śmierć na podstawie oskarżeń złożonych przez 2 pokłócone z nią muzułmanki. Cały czas jest ona więziona w ciężkich warunkach, mimo protestów na całym świecie. Po dzisiejszej decyzji sądu obrońca skazanej stwierdził, że dowodzi to, iż pakistański wymiar sprawiedliwości jest coraz bardziej w rękach ekstremistów. Adwokat zapowiedział, że w porozumieniu z mężem Azji Bibi złożone będzie odwołanie do Sądu Najwyższego Pakistanu, który jest trybunałem trzeciej, ostatniej już instancji.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Powstał konwent przy rektorze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W skład organu doradczego rektora wchodzą m.in. przedsiębiorcy oraz osoby związane z Lublinem i Lubelszczyzną, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne w zarządzaniu uczelnią, podkreślił rektor KUL ksiądz profesor Antoni Dębiński.
Liczymy na życzliwe opiniowanie ważniejszych decyzji gospodarczych, finansowych, również decyzji odnośnie do długofalowej strategii rozwoju KUL-u. Konwent skupia osoby, które mają duże osiągnięcia w życiu gospodarczym lub osoby, które pełnią ważną funkcję społeczną.
Wśród zadań członków konwentu wymienia się również m.in. określanie priorytetowych obszarów badań naukowych czy pomoc w tworzeniu rozwiązań promujących zatrudnianie absolwentów uczelni. W wielu parafiach na terenie całego kraju odbywały się wczoraj obchody Dnia Dziecka Utraconego. Każdego roku niemal 50 tysięcy rodzin doświadcza straty dziecka. Na niektórych cmentarzach znajdują się już specjalne mogiły przeznaczone na pochówki dzieci zmarłych przed urodzeniem. Jedno z takich miejsc poświęcono wczoraj w Toruniu. Z kolei w Radomsku odsłonięto pomnik dziecka utraconego. Ten dzień to okazja, by modlić się nie tylko za zmarłe dzieci, ale również za ich rodziców, powiedział bydgoski duszpasterz rodzin ksiądz Arkadiusz Muzolf.
Ogarniamy naszą modlitwą jako wspólnota Kościoła rodziców, którzy przeżywają często dramat utraty dziecka, tej rozłąki i przede wszystkim podkreślenie tego, że Kościół upomina się o każde życie. Nazywamy, że jest to człowiek, że jest to dziecko, to nie jest jakiś płód, to nie jest tylko jakiś zarodek. To dziecko ma swoją historię od samego początku, od poczęcia.
Dzień Dziecka Utraconego obchodzony jest w Polsce od 2004 roku.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.